Witamy w naszym programie psychologa Dariusz Sobieski z Fundacji Suvenio jest z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
A zajmiemy się dzisiaj zazdrością, uczuciem, które pewnie no, jest dobrze znane każdemu z nas, powiedziałabym. No, możemy udawać, że nie.
Jest znane. Znaczy można nawet zdefiniować coś takiego właśnie. No bo co to jest? Emocje odczuwamy kilka zaledwie podstawowych, natomiast zazdrość jest uczuciem czy emocją złożoną. To jest taka pierwsza rzecz. Nie rodzimy się z umiejętnością zazdrości.
Nabywamy dopiero.
Nabywamy. Już na poziomie przedszkola nawet, może nie wiem czy w żłobku, ale w przedszkolu pamiętam, że potrafiłem być o koleżankę zazdrosny, jak z kolegą rozmawiała, ale jest to uczucie, które po pierwsze nabywamy i po drugie jest uczuciem złożonym. I co jest jeszcze ważne, że generalnie, nie wyłącznie, ale najczęściej, zazdrość wiąże się z relacjami międzyludzkimi. To znaczy zazdrościmy innym, ale zazdrościmy też często, znaczy trzeba być z kimś związanym, żeby zazdrościć. O, w ten sposób.
No bo tak, bo mamy tutaj zazdrość i mamy zawiść. To są właściwie podobne uczucia. Niektórzy chyba nawet używają ich zamiennie, chociaż niesłusznie pewnie.
No właśnie, bo w ogóle tak, istnieje takie słowo zawistny i to
ale mówi się też, że zazdrościłem ci zabawek jakiś.
Tak, ale to też to jest takie bardzo, bardzo konkretne i generalnie raczej zazdrość, znaczy nie wiem, czy tylko dotyczy ludzi, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani, no bo pewnie można być na przykład zawistnym w stosunku, nie wiem, do rodzeństwa, pewnie się zdarza. Natomiast zazdrość jest jednak coś, co jest nam łatwiej zaakceptować. Jeśli ktoś powie, jesteś zazdrośnikiem, to no, powiem, no może i jestem, ale jak ktoś mi powie, jesteś zawistny,
to już gorzej.
To już boli. Więc,
ciekawe dlaczego.
Dlatego, właściwie, że tak, różni się przede wszystkim uczuciami, które tam gdzieś się wywołuje. Zazdrość to przede wszystkim wywołuje raczej uczucia związane z bólem, czyli smutek, czyli czasami przestrach, nie, że zostanę sam. Natomiast zawiść wiąże się w znacznej mierze ze złością. W zazdrości złości jest mniej, w zawiści jest sporo. W zazdrości przeważnie cierpię z powodu zazdrości. W zawiści jestem gotów tego kogoś, komu zawiszczę, jest takie słowo.
Tego nie wiem, no, ale może być, bo pasowało.
Wiem, że już kiedyś się zastanawialiśmy, czy istnieje takie słowo zawiścić coś komuś. Więc jeśli właśnie komuś coś zawiszczę, to jestem gotów temu komuś
nie tylko zrobić krzywdę.
Nie tylko się smucić, że mnie jest źle, że ja tego nie mam, ale trochę w myśl tego powiedzenia lepiej, żeby...
Czyli denerwujemy się, jesteśmy nieszczęśliwi, że ktoś coś ma, a my byśmy chcieli to mieć i mało tego można dołączyć takie pragnienie, żeby ktoś, kto to coś ma, żeby tego nie miał.
Żeby nie miał, albo ewentualnie, żeby mu, nie wiem, krzywda jakaś w życiu się stała. Przy czym jeszcze pewnie w zawiści jest więcej też takiego poczucia niesprawiedliwości. Czyli generalnie, jak ma pieniądze, to pewnie ukradł, prawda?
Zapewne, tak.
Zapewne. W zazdrości czasami może powiedzieć, dlaczego ja nie jestem taki zdolny, jak, nie wiem, Heniut, bo też bym chciał takie pieniądze zarabiać, prawda? Zazdrość może, nie musi, ale może być konstruktywna. Może nas sprowokować do działania, ale właśnie nie temu, żeby komuś zabrać, tylko żeby sobie dołożyć w taki czy inny sposób. Jeśli Heniu tak pięknie po angielsku mówi, to ja też mogę spróbować się nauczyć. Może nie tak pięknie, ale. Natomiast jeśli Heniu mówi po angielsku, a ja mu zawiszczę, a nie zazdroszczę, to mnie, żeby ten Heniu sobie język odgryzł, prawda? Aha. Gdzieś w tą stronę idzie. My to nazywamy negatywnymi uczuciami, nie? Bardziej w tą stronę.
No dobrze, a zazdrość to, tak jak pan powiedział, rodzaj lęku, jakiegoś niepokoju, że kogoś tracimy.
Najczęściej kogoś, bo generalnie oczywiście można zazdrościć zabawek, można zazdrościć powodzenia, urody, zgrabnych albo mniej zgrabnych nóg. Natomiast najczęściej zazdrość kojarzy nam się i tak chyba faktycznie jest z tym, co się dzieje w związkach. Bo o zawiści w związkach nie mówimy.
No
prawda?
Właśnie, tutaj nie mówimy.
Tak, tylko o zazdrości. I to jest generalnie, przy czym tak, inaczej wygląda zazdrość na etapie zakochania, kiedy tak naprawdę buzują hormony w nas. Inaczej trochę wygląda zazdrość na etapie
dojrzałego związku.
Dojrzałego związku. Przy czym No chyba, znaczy tak czy inaczej możemy stracić kogoś, kogoś bliskiego, ale na etapie zakochania, ja to rzeczywiście tłumaczę burzą hormonów, no po prostu, no to boli jak kogoś tracimy, ale boli właśnie na poziomie hormonalnym, zresztą to nawet z zazdrości, ale to raczej na tym poziomie dzieją się na przykład też czasami rzeczy straszne. Typu, no słyszymy o zabójstwach z zazdrości, bo ktoś, nie wiem, zabił niewierną żonę czy niewiernego męża, bądź też jej czy jego kochankę czy kochanka, prawda? I tutaj może też nie mówimy o zawiści, tylko o zazdrości. Mhm. Także zazdrość może być uczuciem bardzo silnym, przy czym im silniejszych emocji dotyka tych pozytywnych, tym silniejsze emocje negatywne mogą być.
Jak mówiliśmy o związkach, to ja pomyślałam o tym, że to uczucie zazdrości pojawia się też w relacji rodzic-dziecko w momencie, kiedy to dziecko dorasta i zaczyna sobie szukać chłopaka, dziewczyny. I wtedy jest ta zazdrosna mama, zazdrosny tata. Też moment, kiedy coś tracimy.
Bywają. Powiedzmy, bywają. To znaczy, jeśli tak się
ale
pojawia,
się.
Jeśli tak się pojawia, to wtedy oczywiście do psychologa, prawda? Bo to nie jest zdrowe. Bo zazdrość może być zdrowa, jeśli jest w stosunkowo niewielkim nasileniu, czy zdrowa. Może budować coś pozytywnego. Jeśli powiem swojej kochanej, słuchaj, ja to o ciebie jestem zazdrosny, ale on nie czuje, znaczy nie widzi tej zazdrości w sensie na przykład, że ją kontroluje, sprawdzam, pilnuje, tylko ja to raz na jakiś czas powiem.
To może być nawet miłe.
Tak, to może być jako rodzaj komplementu. Aha. Prawda? Czyli to jest też coś pozytywnego w zazdrości może być. Natomiast jeśli ta zazdrość i związane z nią uczucia, czyli tak naprawdę podstawowym uczuciem zazdrości jest strach i ewentualnie gdzieś tam czasami pojawia się złość. Więc jeśli te uczucia są silne, to może doprowadzić do tego, że zaczniemy zachowywać się w sposób mało racjonalny i wtedy faktycznie możemy kogoś zacząć kontrolować, sprawdzać telefony, sprawdzać gdzie jest. Przy czym, dlaczego mówię, że na etapie zakochania jest to normalne? Sam parę razy w życiu mi się zdarzyło być zakochanym i owszem, na przykład dzwoniłem co jakiś czas albo i za dużo, z tym, że to nawet nie tyle była zazdrość, ile taka chęć usłyszenia, chęć bycia z kimś, chęć powiedzenia nawet czegoś miłego, czyli była to bardziej reakcja na brak niż reakcja związana z lękiem przed utratą. A to oczywiście można to też nazwać jako jakiegoś rodzaju zazdrością, a przynajmniej ten obiekt, do którego wydzwaniamy, może powiedzieć, może sobie pomyśleć albo powiedzieć, ty to chyba jesteś o mnie zazdrosny, skoro tyle wydzwaniasz, prawda?
No tak, ale zazdrość i zawiść, no pewnie znamy to wszyscy, przerabiamy. Na pewno jest niebezpiecznie, kiedy się przekroczy granice.
No właśnie.
No i teraz pytanie o te granice. Gdzie te granice są? Kiedy ta zazdrość jest normalna, a kiedy już przestaje być normalna?
Takie pojęcie zazdrości chorobowej, chorobliwej albo patologicznej. No i kiedy to rzeczywiście się dzieje? Ja nie ukrywam, tutaj mam ściągę przed sobą, zerknę do ściągi, zaszeleszczę, żebyście państwo usłyszeli, że ściągę mam. Czy generalnie zazdrość wiąże się często z brakiem zaufania, że nie ufamy drugiej osobie. I teraz jak budować związek przy braku zaufania? No ja nie bardzo...
Nie widzę taką możliwość.
Znaczy, inaczej, może być to związek, ale to będzie związek na łańcuchu tak naprawdę. Czyli wtedy, kiedy mamy problem, kiedy pojawiają się problemy z zaufaniem drugiej osobie. Oczywiście rodzi się pytanie, skąd te problemy z zaufaniem. Czy dlatego, że wybraliśmy sobie kogoś, komu trudno zaufać? Bo tak czasami może być, prawda? Że wybieramy sobie kogoś... No zresztą mówi się, nie wiem, o niektórych panach, że to są tacy...
Playboye.
No, to takie modne słowo, a ja chciałem użyć takiego...
Profesjonalnego.
Nie profesjonalnego, tylko historycznego. Bawidamek na przykład. Też bardzo ładne słowo.
Tak. Trochę zapomniane,
ale właśnie, że on tutaj te damy zabawia i czasami ta zabawa może przekroczyć pewne granice. Więc jeśli sobie Playboya, Bawidamka albo tutaj o kobiecie szukam takiego określenia odpowiedniego.
Same takie pejoratywne się
kojarzą określenie, więc darujemy sobie, ale jeśli sobie kogoś takiego wybieramy na partnera, no to też świadczy pewnie trochę o naszej, o tym, kogo wybieramy, czyli trochę o naszym rozumie, trochę o naszej odpowiedzialności, trochę czasami o nadziei, powiedzmy, że tak, no przy mnie to będzie chodziła jak w zegarku, prawda? Albo będzie chodził jak w zegarku. Plus jeszcze nadzieja, że jak się zwiążemy w sposób formalny, to się ożeni, to się odmieni, prawda? Więc też takie coś jest. A po czym okazuje się, że nie bardzo. Natomiast kiedy rzeczywiście możemy mówić o tej zazdrości z pogranicza patologii, z pogranicza choroby? Więc właśnie pierwszy objaw to wtedy, kiedy nie ufamy drugiej osobie. Druga rzecz to jest, kiedy zaczynamy nie radzić sobie z faktem, czyli przeżywać to bardzo ciężko, kiedy dowiadujemy się, że nasza druga połowa spędza czas w jakiś tam sposób, niekoniecznie w pracy, chociaż nieraz i w pracy, z osobami tej samej płci, kiedy zaczyna to nas boleć. Kiedy...
Czyli zaczynamy szukać tych informacji.
A to jest kolejny dopiero objaw, kiedy zaczynamy kontrolę. Przy czym ta kontrola...
Oczywiście, kieszenie, telefon...
To może być najpierw
rewizja
myśli,
po prostu.
Później rewizja po kieszeniach, przeszukiwanie telefonów, łącznie z tym, że zaczynamy, nie wiem, patrzeć, dzwonić, sprawdzać, a w ostateczności wykupować detektywa, który chodzi i sprawdza. Właśnie. I to tutaj, kiedy zauważymy albo usłyszymy od partnera, na przykład, że zaczynamy sprawdzać, dzwonić... Darowałbym sobie tutaj etap zakochania, bo wtedy to wydaje mi się w miarę normalne i to niekoniecznie musi być objawem lęku, bardziej objawem tego, że ja bardzo chcę, czyli bardziej taki objaw pozytywny niż negatywny. Ale kiedy zaczynamy sprawdzać telefony, kiedy zaczynamy sprawdzać konta na portalach społecznościowych, kiedy wprowadzamy, nie wiem, do komputera wirusa umożliwiającego śledzenie, prawda? A takie rzeczy jednak się dzieją. Kiedy, zresztą czasami może i słusznie, kiedy na przykład zaczniemy obserwować, że partner czy partnerka zaczyna nadmiernie, wcześniej nie było, a teraz zaczyna pilnować telefonu i nawet do toalety z tym telefonem chodzi, no to być może jest to jakiś tam powód do niepokoju, bo czasami zazdrość też bywa, no niech będzie, że zazdrość bywa uzasadniona. No jednak ludzie się, związki się rozlatują, ludzie się zdradzają, są na tym świecie romanse, są na tym świecie przygody, krótsze lub dłuższe, więc czasami ta zazdrość może być uzasadniona. Tutaj warto by się pewnie zastanowić, czemu to ma służyć. No być może służyć ma temu, żeby, nie wiem, żebym wychowywał dzieci,
no dobrze,
nie?
Zazdrość jest uzasadniona. Oczywiście są takie momenty, natomiast pytanie, czy w tym momencie my się musimy bawić w detektywów, to nie wystarczy rozmowa?
A powinna wystarczyć rozmowa, tylko pytanie, do czego ma ta rozmowa doprowadzić. Bo na tak zwane codzienne życie nakładają się jeszcze sprawy takie mniej codzienne, związane z prawem. No bo może wystarczy rozmowa i w tej rozmowie usłyszymy, no słuchaj, no tak naprawdę nic się nie dzieje, spotkałem się z Baśką, bo fajnie było, bo mieliśmy do omówienia coś, a przeciągnęło się to spotkanie, bo tych spraw do omówienia było więcej, ale właśnie, jeśli się spotkanie przeciąga o tydzień, to jest to najlepsza droga, no, do rozwodu. I w tym momencie wchodzą wszystkie aspekty związane z rozwodem, z korzyściami i stratami i być może trzeba się zacząć pilnować i być może to, co może zrobić ten detektyw, to pomóc nam ugrać coś przy tym rozwodzie. Więc ja też dopuszczam taką sytuację, że detektyw może być, ale właśnie w takiej sytuacji...
Ale to by wskazywało na to, że my jednak myślimy w takich momentach racjonalnie.
Dobrze by było, żebyśmy myśleli. Znaczy tak, zazdrość jest związana z silnymi emocjami. Silne emocje włączają, ja to nazywam myśleniem tunelowym, czyli widzimy tak, jakbyśmy patrzyli przez takie... Znaczy nie widzimy nic, co się dzieje z boku,
jeden kierunek.
Ona mnie albo on mnie na przykład zdradza.
Z tym, że to się staje taka trochę obsesja, jeśli chodzi o myślenie.
Z tym, że jeśli, więc to, co trzeba zrobić, to faktycznie wyjaśnić, czy tak jest, czy nie. Pierwszy sposób to oczywiście rozmowa. Z tym, że jakoś tak rzadko kiedy zdarza się, myślę, że słuchaj, no tak, mam tutaj taką małą przygodę na boku, ale już kończę. No raczej tak się nie zdarza, nie? Tylko zazwyczaj albo słyszymy zaprzeczenie, nieprawda, najczęściej w 90%, albo ewentualnie usłyszymy tak i to właśnie koniec naszego związku. No bo zaprzeczenie ma służyć utrzymaniu, no, jakiegoś tam status quo, które istnieje, prawda? Żeby być może też często zaprzeczenie wynika z tego, z takiej myśli, tej drugiej strony, że to jest faktycznie tylko chwilowa przygoda, zaraz się skończy, no ale który partner czy partnerka wybaczy taką chwilową przygodę, znaczy wybaczy, jeszcze się pogodzi z tym, że ona ma być i jeszcze nawet trwa. Być może są tacy na świecie, może nawet ze 3 osoby takie znam.
Pojawia się też oprócz tej zabawy trochę w detektywa, w takich sytuacjach krytycznych, atakowanie, uczepianie się jakiegoś tematu. Mam wrażenie, że to też jest jakiś objaw.
To znaczy zaczynamy tego naszego partnera męczyć w każdy możliwy sposób. Oczywiście założenie przy tym męczeniu, nawet niekoniecznie świadome.
Wydobyć prawdę.
Wydobyć prawdę to jest pierwsze. I drugie, przywiązać go do siebie. Jeszcze. Przy czym przywiązać go do siebie można w różny sposób, prawda? Jeśli...
Można szantażem emocjonalnym na przykład.
Szantażem. Jeśli będziesz z kimś się tutaj spotykał albo spotykała, to ja na przykład sobie zrobię krzywdę.
Ale też albo tobie.
Albo tobie. Albo
jej.
Temu komuś właśnie oczy wydrapię. No, nie będę tutaj o szczegółach opowiadał, co zrobić można. Do tego jeszcze też takim sposobem jest na przykład obniżenie, deprecjonowanie wartości partnera. Przy czym tak, jeśli jest gdzieś jakiś trzeci, to deprecjonowanie niewielki skutek przyniesie. Jeśli nikogo trzeciego nie ma, a uda nam się przekonać partnera, no kto cię zechce po prostu, no to może spowodować, jeśli nie to, że powiemy, ale jeśli przekonamy partnera, że ciebie to już nikt nie zechce, no to nawet nie będzie próbował, bo będzie o tym przekonany. Także czasami takie coś bywa skuteczne, rzadko stosunkowo. Natomiast to, co się dzieje jeszcze dalej i też niestety się dzieje, to jest to tak naprawdę często wstęp do sytuacji, którą później się opisuje jako przemoc w rodzinie. Czyli pierwsza rzecz to jest właśnie obniżanie wartości partnera. Drugą rzecz, którą się robi, no to kontrola i odcinanie od różnych innych osób, z którymi ten partner czy partnerka mogłaby się spotykać, a jednocześnie te osoby tak naprawdę stanowią to, co my nazywamy w psychologii pierwotną grupę wsparcia, więc dzieje się coś takiego jak odcinanie od pierwotnej grupy wsparcia, obwinianie partnera, bo wszystko złe, co się dzieje w związku, to przez ciebie, albo w ogóle taka głupia, albo taki głupi jesteś i nikt cię nie zechce, nie masz zawodu, nie masz pracy i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko w innych definicjach jest definiowane jako przemoc psychiczna, jako przemoc po prostu, czyli zazdrość bardzo często bywa przyczyną przemocy w rodzinie. Zresztą jak się czyta jakieś doniesienia w prasie, takie na pograniczu sensacji, prawda, sprawozdania z sal sądowych i to właśnie, gdzie doszło do czasami do drastycznych, to okazuje się, że u podłoża tego czynu czasami krwawego leżała właśnie zazdrość.
No to spróbujmy się zastanowić, jak sobie poradzić z taką nadmierną zazdrością. Można sobie z tym poradzić?
Można, pod jednym warunkiem, że jest to zazdrość, że znajdziemy przyczyny. Więc trzeba by się wtedy zastanowić nad tym, skąd ten brak zaufania się bierze. Czy rzeczywiście partner daje nam powody do tego, żebyśmy tego zaufania do niego nie mieli? Czy jest to gdzieś we mnie? Bo może jest tak, że ja nikomu nie ufam w życiu. Są tacy ludzie, którym jest trudno komukolwiek zaufać. Idą przez to życie ze spiskową teorią dziejów, a kończą w wieku podeszłym z zaburzeniami paranoidalnymi, prawda? I tacy ludzie są i z nimi pewnie niewiele można zrobić. Ale jeśli u podstaw tejże zazdrości leży na przykład niska samoocena, a to jest bardzo często coś takiego, więc możemy zacząć pracować i z samooceną. Oczywiście tutaj trzeba uważać, bo istnieje taka możliwość, że popracujemy z tą samooceną na tyle dobrze, że tenże człowiek zazdrosny, który przyszedł do nas właśnie z powodu zazdrości, znaleźliśmy no niska samoocena, podniesiemy mu tą samoocenę o 3 piętra, on mówi, no dobra, to ja teraz zostawiam tą żonę i idę sobie szukać nowej, młodszej i ładniejszej, nie? Tak też się może czasami zdarzyć, ale to generalnie trzeba by popatrzeć, co jest u podstaw. I najczęściej jest lęk. Czego możemy się bać? No bo możemy zostać sami. Dlaczego? I teraz przy czym ta samoocena może być związana z wieloma aspektami. No bo na przykład stałem się już starszy i brzydszy, i mniej zgrabny, i mniej skoczny, i tańczyć tak już nie umiem, prawda? Bo na przykład stało się tak, że świat poszedł do przodu, a ja zostałem i nie mogę znaleźć pracy. pracy, w której mogę dobrze zarobić, prawda? Żeby utrzymać rodzinę na takim poziomie, na jakim to się jeszcze udawało wcześniej, prawda? Czyli tych powodów do obniżonej samooceny, ale tak naprawdę do lęku jest sporo. I wypadałoby tych powodów poszukać i razem z człowiekiem, który do nas przyjdzie, zastanowić się, co i w jakim zakresie można tutaj zrobić. To jest, powiedzmy, o takiej pracy fachowej nawet. Nie?
Fachowej, a tak. czy samodzielnie na poziomie, może... tak, a na poziomie tych naszych relacji, czy może teraz jest ten moment, żeby wrócić do tego pytania, czy rzeczywiście zwykła rozmowa, szczera, otwarta, tylko że oboje powinniśmy być otwarci w tym momencie.
Właśnie.
A czy jesteśmy, to jest pytanie. To jest,
i czy umiemy być otwarci? Tutaj to znów może oczywiście w tym pomóc fachowiec, ale pierwsza rzecz, którą wypadałoby zrobić, to rzeczywiście zidentyfikować, co się dzieje we mnie, czyli zidentyfikować własne uczucia, zastanowić się, usiąść, nawet zanim porozmawiamy, to wcześniej zastanówmy się, o czym my mamy rozmawiać. Tak naprawdę. Mm-hmm. Bo oczywiście mogę powiedzieć, no bo ty rodzisz tu i tam i wracasz późno. I tutaj możemy tej osobie nawrzucać bardzo dużo. Zachowujesz się tak, zakładasz sukienkę taką, a ty za to chodzisz z gołym torsem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I robi nam się awantura. Natomiast dobrze by było zastanowić się, a co mi robi to, że na przykład ta moja partnerka zakłada tą spódniczkę mini, a ten mój partner rozpina koszulę do pępka,
skoro
jeszcze
złoty
łańcuch zakłada. Przepraszam, trochę przesadzam, ale niech będzie. Ale co mi to robi, skoro on to lubi? Tak sobie sam przypominam takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś oglądał się za panią, z którą byłem. Zdarzyło mi się, a jakżeż. I był pewien na początku właśnie, kiedy na przykład byłem zakochany, no to mnie to wkurzało. Natomiast później, kiedy już przestałem być tak zakochany, a to stało się poważniejsze, to ja zaczynałem być z tego dumny. Fajnie, to taka fantastyczna kobieta chce być ze mną. I druga rzecz, jeśli już będziemy wiedzieli, co się z nami dzieje, to jest właśnie to przygotowanie do rozmowy, że jeśli mam z kimś rozmawiać, to mówię też o swoich uczuciach. Nie, że słuchaj, jak chodzisz tutaj w tej krótkiej spódniczce albo w tej rozpiętej koszuli, bo co w ogóle chcesz, nie wiem, co chcesz zrobić, poderwać kogoś albo coś, czyli rzucamy oskarżenia. Natomiast możemy powiedzieć, ja się na przykład boję, że cię stracę.
No, nie? To jest otwarcie.
Otwarcie.
Ale do
jest
tego trzeba być gotowym.
Do tego trzeba być gotowym. Tylko, że...
Łatwiej jest powiedzieć to, co powiedział pan wcześniej.
Tak,
komuś zaatakować.
Tak. Natomiast jeśli mówimy o tym, że na przykład boję się, że cię stracę, to odkrywamy się i jednocześnie odkrywamy to, ja to nazywam to swoje miękkie. Odkrywamy, w co nas łatwo trafić. I teraz, jeśli mamy zaufanie do partnera, to nie boimy się tego miękkiego odkryć. I jeśli partner nas, a teraz użyję wielkich słów, kocha i szanuje, to weźmie to pod uwagę, żeby nas na przykład w ten sposób nie ranić.
Czyli mówimy o uczuciach.
Mówimy o uczuciach. Mówimy, bo na przykład, słuchaj...
I otwieramy się na opowieść o swoich uczuciach.
Tak. I zachęcamy wręcz drugą stronę do tego.
To się przydaje w ogóle w różnych sytuacjach.
W różnych sytuacjach. Cierpię, bądź też na przykład wkurza mnie. Wkurza to jest takie potoczne określenie na wywoływanie złości. Czyli złoszczę się. Zresztą zazwyczaj te emocje, które gdzieś tam w nas rosną, one są ułożone piętrowo. Pod złością bardzo często siedzi lęk albo smutek. Czyli na przykład lęk, złoszczę się. Łatwiej jest nam pokazać złość, no właśnie to atakowanie innej osoby, niż pokazać na przykład własny lęk. No bo to odkrywamy miękkie. Natomiast przez złość zakrywa to miękkie. Czyli mówimy o uczuciach, mówimy o swoich, zachęcamy drugą stronę. Może czasami trzeba wręcz nauczyć rozmawiania o uczuciach. Mówi się o przejmowaniu kontroli nad własnymi lękami właśnie, nie? Czyli zobaczyć, czy one są zasadne tak naprawdę. Bo mamy lęk, może używa się zamiennie takich słów lęk i strach. Lęk jest bezprzedmiotowy. Czuję się go tak samo jak strach, tylko wilka złego to się boimy i to jest coś bardzo konkretnego, prawda? Wilk i do tego zły z takimi zębami. Natomiast lęk nie ma bardzo wyraźnej przyczyny. Bądź też nie potrafimy sobie tej przyczyny do końca uświadomić. Więc tutaj dobrze to, co możemy zrobić, to możemy pozamieniać lęki na strachy. Bo jeśli mamy stracha, wilka złego można zamknąć w klatce, odstrzelić, różne inne rzeczy złe wilkowi złemu zrobić możemy. Z lękiem niewiele zrobić można, prawda? Więc jeśli zamienimy lęk na strach, to mamy źródło naszego niepokoju i możemy z tym źródłem próbować coś zrobić. Albo sami, albo przy pomocy na przykład tejże drugiej osoby. Wiele osób miewa coś takiego, że no właśnie, czekamy na przykład, ktoś się spóźnia. Albo spóźnia, albo coś tam i sobie zaczynamy puszczać wodze wyobraźni. Co w tym czasie ten ktoś może robić? To lepiej nie puszczać tych wodzy wyobraźni, przestać sobie wyobrażać, a bardzo dużo ludzi
czyli
robi sobie...
rezygnujemy z wyobraźni.
Tak, może nie tyle rezygnujemy, przekierowujemy ją na coś innego. Natomiast bardzo wiele osób robi sobie takie wyobrażenia, co w tym czasie może się dziać, prawda? Istnieje te przypuszczenia, mało tego, jeśli tych przypuszczeń jest odpowiednio dużo...
To staną się realne dla nas.
Nawet nie, znaczy dla nas, o właśnie.
Dla nas.
I mało tego, na tyle realne staną się, że możemy komuś zrobić awanturę o nasze przypuszczenia. Tak się czasami zdarza. Kolejna rzecz, którą też warto robić, to warto robić, relaksować się w różny sposób, czyli żeby odsunąć myśli od tego, no, tak naprawdę od tego, od czego się boimy. Mhm. Cały czas wracamy do lęku, czyli możemy wybrać sobie inny sposób spędzania czasu, który będzie dla nas przyjemny. No, ktoś mówi, idź na spacer na łono natury,
czyli
ale na tym łonie też myśli będą się pojawiały.
W jakiś sposób zacząć myśleć też o realizowaniu się trochę w inny sposób.
No właśnie,
nie tylko poprzez tą relację konkretną.
Tak, bo tutaj kojarzy się następna, znaczy przypomina mi się następna
żeby
taka...
Nie, żeby wyjść z tej obsesji trochę.
Ale obsesje robią się wtedy, kiedy tak naprawdę bycie z partnerem określa nas w jakiś sposób. W myśl starego powiedzenia, choćby bił, byle był, prawda? Czyli to, że jest, to daje nam wartość. Jak go nie ma, to no więc to, co można robić, to można szukać wartości gdzie indziej, prawda? Żeby nie tylko obecność partnera, że nie wiem, posiadanie męża i papierka i obrączki definiuje mnie jako kobietę albo jako posiadanie żony, obrączki definiuje mnie jako mężczyznę. Nie, więc jeśli nauczymy się, że definiujemy parę innych rzeczy także, to będzie mniej bolało, znaczy mniej będzie powodów do zazdrości tak naprawdę. Mało tego, to zadziała też w drugą stronę, bo tak naprawdę, no właśnie, mówiliśmy wcześniej o czymś takim jak samoocena, poczucie własnej wartości. Mm-hmm. No właśnie, przychodzi, jak to? Przychodzi facet do psychologa i mówi, panie, mam małe poczucie wartości, pan zrób z tym pan coś. I to, co może zrobić psycholog najlepszego, myślę, to mówię, to wie pan co, to podnieś pan swoją wartość. Nie poczucie wartości, tylko wartość. Czyli naucz się pan czegoś, nie wiem, naucz się pan śpiewać, tańczyć salsę albo cokolwiek innego, naucz się zarabiać pieniądze, naucz się języka i tak dalej, będziesz pan więcej wart. Jeśli będziemy więcej warci, to siłą rzeczy ci nasi partnerzy będą nas bardziej cenili. No bo jeśli nawet ma się pojawić coś, nie wiem, nawet i zdrada, to zdrada, pomijając takie sytuacje raz i po pijanemu, to generalnie zdrada ma jak, znaczy pojawia się wtedy, kiedy w związku czegoś brakuje. Mhm. I to, co możemy zrobić, i to jest najlepszy sposób na to, żeby ta zdrada nie wystąpiła, chyba że rzeczywiście wybraliśmy sobie na partnera, kto kieruje się w życiu nie głową, tylko innymi kawałkami ciała. Ale jeśli tak nie jest, to trzeba się zastanowić, czego brakuje.
Czyli no cokolwiek możemy zrobić tak naprawdę myśląc w tym momencie o sobie, o tym, żebyśmy zaczęli robić coś więcej niż tylko trwać w zazdrości.
I być zazdrosnymi i męczyć się z tym, bo zazdrość jest potwornie trudna do przeżywania. Bardzo męczy. Męczy na poziomie wręcz fizjologicznym. Można schudnąć, można utyć z zazdrości. Zależy, którą stronę nam idą lęki. Są ludzie, którzy zażerają lęki. Ci z zazdrości tyją. Są ludzie, którzy nie jedzą, bo im się żołądek kurczy. I ci, no dziwnie to brzmi, no nie? Schudnąć z zazdrości.
No bo jak człowiek nie może jeść, nie może spać, to jak najbardziej,
jak
wydaje
najbardziej
mi się,
chudnie,
można
prawda?
Schudnąć.
Co jeszcze można zrobić? Można też jasno określić, ale też najpierw sobie, a później dopiero partnerowi, czego od związku oczekujemy. Prawda?
Bo może no, czyli być... znowu wracamy do rozmowy.
Wracamy do rozmowy, bo może być tak, że ja będę spokojny, jak będę wiedział, że nie sypiasz z innymi, nie? Ktoś inny powie, ja będę spokojny, jak będę wiedział, że nawet nie tańczysz z innymi. A ktoś inny powie, a ja będę spokojny, jak będę wiedział, że się nie spotykasz z innymi. Czyli warto zobaczyć, gdzie są te nasze oczekiwania i ewentualnie je urealnić. Bo jeśli naszym oczekiwaniem jest, ja
jest
będę
to,
spokojny...
Jest to, że najlepiej, żeby ktoś nie wychodził z domu, bo wtedy ja jestem zazdrosny.
Tak, to
no
mamy,
to znaczy,
mamy
że tak się nie da.
Tak się nie da. Bo najprawdopodobniej nam ta druga połówka ucieknie, chyba że ją przykujemy do kolorywera. I takie związki są. To są właśnie, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, czyli przemoc.
Kończąc już, bo pewnie wszystkich wątków nie da się zmieścić.
Znaczy, no mam jeszcze jeden taki wątek, ale jeszcze opowiem. Tak, żeby było, nie wiem, może trochę śmieszniej.
A może trochę straszniej.
A może trochę straszniej. Czytamy czasami o zazdrości paranoicznej, chorobowej, patologicznej. I parę razy zdarzyło mi się spotkać z czymś takim, że ludzie byli zazdrośni no właśnie do takiego patologicznego sposobu. I one są czasami, jak patrzymy, jak słuchamy o tym z zewnątrz, nie wtedy, kiedy rozmawiamy z tymi ludźmi, to one są wręcz komiczne, wie pani. Łącznie z tym, że spotkałem człowieka, który był przekonany, że jego człowiek prowadził sklep, ponieważ to miało miejsce 20 lat temu czy więcej, więc mogę mówić bez nazwisk, bez miejscowości. I był przekonany, że żona zamyka sklep wtedy, kiedy przychodzi listonosz. Czyli listonosz jako ten przysłowiowy takuś,
no,
prawda?
Właśnie ten listonosz. Tak.
Tenżeż listonosz, więc miałem taką historię autentycznie. I drugą historię miałem, to w Łodzi czasami są jeszcze w kamienicach takie dziwne mieszkania, że na przykład jest korytarz, po bokach są mieszkania, pokoje przeważnie, a gdzieś na końcu jest wspólny kibelek i wspólna kuchnia. Mhm. No i pamiętam, że był taki pan u mnie, który był przekonany, że żona go zdradza, oczywiście i to bardzo zdradza. I w takiej kamienicy, w takim korytarzu mieszkał ojciec tejże pani. Ona mówi, ten pan mi opowiadał, ja bardzo nie lubię, jak żona idzie tam do ojca, bo ona jak idzie zrobić herbatę ojcu do tej kuchni, to po drodze go nie zdradzi. Więc on był o tym przekonany. Mało tego, był tak przekonany, że dwójkę dzieci, które mieli, on był gotów zrobić badania genetyczne. Teraz to można sobie wykupić takie badania genetyczne, badania ojcostwa. Wtedy, kiedy on u mnie był, to miało miejsce 20 lat temu blisko. Takie badania były, owszem, do zrobienia, ale w Niemczech. I kosztowało to wtedy na ówczesne pieniądze
majątek.
5000 złotych polskich, nowych zresztą, a nie starych. Natomiast wizyta u psychiatry kosztowała 50 złotych. No to już sporo lat temu było. I to, co mi się udało, to zaapelować panu do kieszeni po prostu. Wie pan co? Chyba taniej będzie jednak, jak pan pójdzie do lekarza, bo według mnie to, co się z panem dzieje, ten rodzaj zazdrości, to jest to efektem choroby. Więc jeśli pan pójdzie do lekarza, wizyta kosztuje 50 zł, badanie kosztuje 5000, czyli 100 razy więcej. Lekarz panu przepisze tabletki i panu zazdrość przejdzie.
Czyli oszczędność czasem też. I w taki sposób możemy trafić do zazdrośnika. Zdawałoby się prosty temat, zazdrość.
I to jest dopiero połowa tematu. Mam jeszcze, tutaj przed sobą mam kartkę, a tam w neseserku mam drugie kartki o zawiści.
To zostawimy to na następny raz kiedy indziej, o zawiści. Tak. Dziękuję bardzo. Psycholog Dariusz Sobieski, Fundacja Subwenio, był naszym gościem. Dobrej nocy. Dziękuję.
Dziękuję pani i dziękuję państwu. Dobranoc.
Dobranoc.